Cześć i czołem, drodzy widzowie. Nadeszła pora, by odpowiedzieć na pytanie, które wiele razy zadawaliście przez te wszystkie lata w komentarzach pod filmami. AK czy AR? Różne miałem okresy w życiu. Różne byłyby odpowiedzi na to pytanie. Ale niedawno przyjechali do mnie fajni wujkowie z wybrzeża, z Baltic Coast Armory. Sprawili, że wiem już, jak odpowiedzieć na to pytanie. FN-FAL. Dziś opowiem wam o tej legendarnej belgijskiej konstrukcji. Zobaczycie trochę strzelania, zobaczycie trochę detali. Mam nadzieję, że będzie to dla was interesujący materiał. A dla tych, którzy wytrzymają do końca, mam malutką nagrodę. Serdecznie zapraszam. Gdy skończyła się II wojna światowa, większość krajów uczestniczących w tej awanturze zajęła się opracowaniem nowej broni. Między innymi broni strzeleckiej, bo II wojna światowa odesłała do lamusa nie tylko karabiny czterotaktowe, ale też CKM-y piechoty, a nawet pistolety maszynowe. Wiadomym było, że żołnierz na polu walki potrzebuje nowej broni i główny kierunek jej rozwoju wyznaczył niemiecki karabinek STG-44. Różne kraje próbowały pójść tą drogą, budując nową broń na nabój pośredni. Jednym z bohaterów tej historii jest firma Fabrice National z Belgii, znana w skrócie jako FN, najsławniejszy pracodawca Johna Mosesa Browninga, który wiele swych przełomowych projektów zrealizował właśnie w ich fabryce. W okresie powojennym FN rozwinęła współpracę z Wielką Brytanią. Szukano właściwego kalibru, układu i technologii, by przeskoczyć ograniczenia broni używanej w czasie II wojny światowej. W międzyczasie powołano do życia NATO, sojusz wojskowy mający przede wszystkim zapewnić przetrwanie zachodniej Europie w razie wojny z Sowietami. Wielka Brytania wysłała w 1950 roku do USA dwa prototypowe karabinki na nabój 280 British, po naszemu kaliber 7x43 mm. Jeden był zbudowany w układzie klasycznym, a drugi to był bullpup EM2. Nawiasem mówiąc, wtedy pomysł na EM2 upadł, bo był zbyt futurystyczny i było zbyt dużo problemów logistycznych, lecz powrócił 30 lat później, niestety w bardzo złym stylu. Brytyjczycy wysłali swe prototypy do USA, bo mieli bardzo dobry pomysł. Nowy sojusz, nowa broń, nowy jeden kaliber i jeden system logistyczny. Pomni doświadczeń z ostatniej wojny oraz swojej zależności od dostaw zza oceanu, wymyśliliby wszystkie kraje sojuszu używały takiego samego sprzętu. Amerykanie wyrazili zainteresowanie klasycznym karabinkiem z Belgii, ale zażądali przekalibrowania go na nowy nabój kalibru 7,62x51. Nabój ten w 1952 roku pod ich naciskiem stał się podstawowym nabojem karabinowym w całym NATO. Inżynierowie w FN przekonstruowali swój karabin na długi karabin strzelający nową, karabinową amunicją zza oceanu. Brytyjczycy, jednak jak to Brytyjczycy, forsowali swój projekt EM2 i osobny nabój, co nie pomogłoby w unifikacji logistyki NATO. W 1951 doszło jednak do zmiany rządu w Londynie, a rok później stary nowy premier Winston Churchill zaproponował prezydentowi USA Harrymu Trumanowi deal. Brytyjczycy przyjmą do służby amerykański nabój, ale Ameryka zaadaptuje belgijski karabin, by po obu stronach Atlantyku armie używały identycznego sprzętu. Głównym twórcą nowego karabinu został Dudon Save, który, nawiasem mówiąc, stworzył także mój ulubiony pistolet Browninga High Powera. Nowy karabin nazwano Fusil Automatique Léger. Po francusku to znaczy lekki karabin automatyczny, ale wszyscy na świecie mówią na niego w skrócie FAL. Tak jak chciał Pentagon, nowy karabin strzelał nabojem 7,62x51. W kolejnych testach porównywano go z eksperymentalnymi karabinami amerykańskimi i choć przybysz zza oceanu radził sobie bardzo dobrze, finalnie zadecydował patriotyzm, cięcie kosztów i szorstka przyjaźń z rodzimym lobby producentów broni. Zamiast FN-FALa USA przyjęły do służby karabin M14, czyli w bardzo dużym uproszczeniu przeróbkę M1 Garanda na nowy nabój z magazynkiem pudełkowym i możliwością strzelania seriami. Żeby było śmieszniej, gdy Jankesi męczyli się z odgrzewaniem kotleta, wiele krajów NATO oraz krajów satelickich zaczęło już przyjmować do służby FN-FALe, więc Amerykanie zostali z konstrukcją niespełniającą ich własnych założeń którą już 5 lat później zaczęli wycofywać z linii, gdy fale wciąż podbijały świat. Dwa lata później, w 1953, FN-fal był już tak rozpowszechniony, że zyskał na świecie przydomek Right Arm of the Free World, czyli prawej ręki wolnego świata. Dziś pokazujemy na strzelnicy dwa fale. Argentyńczyka, rodem z wojny o Falklandy, o którym jeszcze opowiem pod koniec odcinka, oraz malezyjskiego, z brytyjskim celownikiem Sweet, zwanym też popularnie Trilux, którego wyprodukowano w Australii z piękną drewnianą furniturą. Choć powstało dziesiątki wersji tej legendarnej broni, to wszystkie łączy ten sam pancerny i niezawodny mechanizm. Broń od środka trochę mi przypomina radziecki karabin SWT-40. Standardowy motyw z odprowadzeniem gazów przez boczny otwór w lufie na popychacz zamka. Popychacz umieszczono w rurze gazowej nad lufą, ma krótki skok i sprężynę, która przywraca go po strzale do pierwotnej pozycji. Zamek reguluje się przez przekoszenie w pionie. Gdy jest w przedniej pozycji, gotów do strzału, blokuje się w solidnej metalowej ramie, będącej integralną częścią korpusu. Oczywiście broń strzela z zamka zamkniętego i wszystko tu jest frezowane z jednego kawałka stali, przez co bardzo solidne. Ciekawy jest także układ gazowy, bo posiada regulator o aż 7 pozycjach. Dlaczego aż tyle? Bo Belgowie wiedzieli, że wiele krajów może i będzie używać tego samego systemu, ale na pewno nie będą produkować identycznej amunicji. Dzięki regulatorowi o tak szerokim zakresie broń mogła strzelać tak samo mocną, jak i słabą amunicją. Oraz można było odciąć odpływ gazów całkowicie, tak by móc strzelać granatami nasadkowymi. Żołnierze często narzekali na ten element i był on piętą achillesową fala, bo nieumiejętnie przy nim majstrując łatwo było popsuć karabin. Zasada jego użycia jest jednak dość prosta. By prawidłowo go używać, trzeba najpierw ustawić regulator w połowie, strzelić kilka strzałów próbnych z posiadanej partii amunicji i potem powoli dostosować pozycję regulatora do tego, czym aktualnie mamy z niego nawalać. Broń jest nie tylko wykonana z jednolitych kawałków stali, ale też solidna, wręcz idiotoodporna w warstwie projektowej. Łatwo się rozkłada do czyszczenia, elementy są solidne, by nic nie pogubić i pod tym względem mocno mi się kojarzy z kałachem. Wszystko zrobiono tak, by nawet niepiśmienny chłop sobie poradził. Wielu ludzi zwraca uwagę na charakterystyczną rączkę transportową wystającą na styku lufy z korpusem broni. Ta rączka miała w założeniu umożliwić wygodniejsze noszenie broni, gdy jesteśmy poza strefą walk. Całość, choć długa, jest dobrze wyważona i kiedy nosimy za tą rączkę, to czuć, że aż tak bardzo nie ciąży w rękach. Typowy belgijski fal miał około 4,3 kg masy, był długi na około 1100 mm, w tym lufa miała ponad pół metra długości. To najpopularniejsza konfiguracja, ale jako, że producentów czy zleceniodawców z własną specyfikacją techniczną było mnóstwo, to powstało równie wiele wersji tego karabinu. W tym modele ze składaną kolbą. W wersji z kolbą stałą do środka wpuszczona jest sprężyna oporopowrotna zamka. W wersji z kolbą składaną ową sprężynę trzeba było przenieść pod pokrywę zamka, co wymusiło przeprojektowanie paru elementów. Magazynki to prostokątne metalowe pudła na 20 naboi. Były też magazynki na 30, ale były zbyt długie i ciężkie, by mieć szersze zastosowanie. Przewidywano je do falów, które miały pełnić rolę lekkich karabinów maszynowych, jak na przykład falo. Co ciekawe, miałem kiedyś takiego w ręku, gdy odwiedził mnie leśny dziadek. Dał mi chwilę pooglądać, ale brakło nam czasu, by go nagrać, bo już go w międzyczasie sprzedał i zawiózł na CITO do klienta. Zdradzę wam tajemnicę. Sprzedał za tanio. A szkoda, bo wersja falo jest rzadko spotykana w przyrodzie. Warto też powiedzieć, że fale mają bolt catch, czyli po ostatnim strzale zamek blokuje się w tylnym położeniu. Dziś to wydaje się oczywiste, ale wtedy to była nowość, którą kopiowali inni. A skoro już przy braku amunicji w magazynku jesteśmy, to mogę wam także pokazać bagnet do malezyjskiego fala. Bagnetów było kilka typów, od klasycznych noży po takie paskudstwa. Bagnet na broni na współczesnym polu walki jest raczej przeżytkiem, ale w połowie wieku to wciąż był standard wymagany przez armię świata. Biorąc pod uwagę całkowitą długość broni, po nałożeniu bagnetu robiła się z niego niezła włócznia. Fal jest długi, masywny, ale w ręku nie czułem, by był ciężki. Przy masie niespełna 4,5 kg strzelając nabojem karabinowym, nie czułem, by broń mocno kopała w bark, co jest zasługą szerokich możliwości regulacji, ile gazu pójdzie w tłok. Dodam też, bo myślę, że jest to ciekawostka, że amunicja, którą strzelaliśmy, też była produkcji argentyńskiej i przyjechała do nas w oryginalnej skrzynce z czasów wojny o Falklandy i amunicja też pamiętała gorące lata 80. Przy ogniu ciągłym to już niestety inna historia, bo ten ten rodzaj amunicji w takiej broni powoduje, że waląc seriami, pierwszy nabój idzie w cel, a reszta coraz wyżej, hen wysoko aż do gwiazd. Dlatego wielu użytkowników tej broni zrezygnowało z ognia ciągłego w procesie szkolenia, a Brytyjczycy, wprowadzając swojego Fala do armii pod oznaczeniem L1A1, w ogóle wyrzucili tę pozycję z selektora ognia. Z Brytolami to jest jeszcze jeden problem, bo niby wprowadzili ten sam karabin, co w ponad 90 innych krajach świata, ale przecież byliby chorzy, gdyby nie dodali czegoś od siebie, co psuje ideę karabinu uniwersalnego. Jak dobrze wiecie, Wielka Brytania nie przeszła w pełni na system metryczny, a gdy wprowadzali FN Fala do służby, wciąż wszystko robili w systemie imperialnym. L1A1 też jest robiony calową miarką, przez co nie wszystkie części między calowym a metrycznym falem są wymienne. I wiecie, co oczywiście nie jest wymienne? Magazynki w systemie calowym mają większy i grubszy zaczep, więc nie da się ich zaczepić w modelach metrycznych. Belgijski magazynek wejdzie do brytyjskiego fala, ale brytyjski do belgijskiego już nie. Biorąc pod uwagę, że od początku fal miał być bronią całego NATO i prekursorem tego, co dziś znamy jako standard Stanag, czyli jednolitej logistyki w całym sojuszu, to niesamowite, że akurat magazynki nie są w pełni wymienne. Świat FN Falów jest z grubsza podzielony na dwie strefy. Kraje dawnego Imperium Brytyjskiego, czyli na przykład Indie czy Australia, używały fali calowych, a reszta świata metrycznych. Jak wspomniałem, lista jest długa, bo wyprodukowano ponad 7 milionów sztuk i używano ich w ponad 90 krajach. Mało brakło, by ta lista była jeszcze dłuższa, a historia wojskowości wyglądałaby bardziej faliście. Gdy w latach 50. rozpoczęto w RFN odbudowę niemieckich sił zbrojnych pod nazwą Bundeswehr, niemiecka Straż Graniczna już od paru lat używa FN Fali i miała z nimi bardzo dobre doświadczenia. Dlatego szukając nowego karabinu dla wojska, zwrócono się do Belgów i zamówiono 100 tysięcy sztuk tej samej konstrukcji. Fal także bardzo się spodobał Bundeswehrze, więc wystąpili do Belgów z zapytaniem o możliwość zakupu licencji, by klepać te karabiny u siebie. Belgowie, zamiast podać zaporową cenę i liczyć zyski z licencji, przypomnieli sobie, że Niemcy w ciągu ostatniego półwiecza dwa razy ich najechali i okupowali i nie należało to do przyjemnych doświadczeń. Więc postawili im warunek. Albo kupujecie karabiny made in Belgium, albo wcale. Niestety dla nich Belgowie przelicytowali, bo Niemcy zamiast kupować broń od nich, ogłosili konkurs na nowy karabin, który wygrało G3 od firmy Heckler & Koch, o którym już robiłem kiedyś materiał. Link zostawię Wam w opisie. G3 trafiła do ponad 50 krajów na świecie, co na pewno odebrało część rynku FN Falowi i przyspieszyło zmierzch tej konstrukcji. Choć cały świat zalewały AR-y i kałachy, Fala nie należy jeden do jednego porównywać z konkurencją, bo różni je fundamentalne założenie. Nabój. AR jak strzela mniejszą, słabszą amunicją, podczas gdy Fal sieje nabojem karabinowym z długiej na pół metra lufy. Logicznym jest, że Fal nie będzie tak poręczny i lekki jak konkurenci, a do tego przy ogniu ciągłym nie będzie to przypominało wystrzelania roju małych wrednych os, tylko puszczenie paru tłustych bąków w stronę celu. Fal ze swoją frezowaną konstrukcją i potężnym nabojem oraz długą lufą był na nowym polu walki za drogi, za długi i za ciężki, a do tego ta amunicja, podobnie jak w wypadku karabinów M14, okazała się niezbyt praktyczna w szerokim zastosowaniu wśród piechoty na polu bitwy. Miał za to inne przewagi. Z doświadczeń wojskowych oraz własnych mogę potwierdzić, że z taką lufą i nabojem, strzelając ogniem pojedynczym i mając jeszcze do dyspozycji optykę, Fal na dystansie do 400 metrów jest morderczym narzędziem. Z tego powodu, gdy armie świata przeszły na nabój pośredni, mniejszego kalibru, Fal do dziś znajduje zastosowanie jako karabin wyborowy w drużynach piechoty. Druga zaleta tej broni to potęga pocisku. I wyjaśnię to najszybciej, podając przykład ze wspomnień żołnierza australijskiego walczącego w Wietnamie. Gdy Vietcong strzelał do nich z kałachów, gęsta roślinność w dżungli hamowała ich pociski i dawała Australijczykom osłonę. Lecz gdy Wietnamczycy chowali się za drzewami, a Australijczycy odpowiadali ogniem, nie musieli się martwić roślinnością. Walili prosto w drzewa, za którymi schował się wróg. Pociski bez problemu przechodziły przez roślinność, masakrując wrogów. Podobne wspomnienia mieli Rodezyjczycy walczący z czarnymi partyzantami. W terenie zalesionym Fal przebijał drzewa, krzaki i wszystko inne, odbierając przeciwnikowi możliwość osłony, a na otwartym terenie był celniejszy i miał większy zasięg skuteczny niż dostarczane przez Sowietów kałachy. Ooh. Pod koniec lat 50. Amerykanie w końcu zrobili to, o co tak zażarcie walczyli dekadę wcześniej. Opracowali nabój 223 Remington i przeszli na karabinki strzelające amunicją pośrednią. Zaczęła się epoka M16, o którym też film jest na kanale i też zostawiam link w opisie. FNVL bardzo szybko stał się dinozaurem w konfliktach obsługiwanych przez AR-y i kałachy. Ze względu na olbrzymią skalę produkcji i rozprzestrzenienie na świecie jeszcze długo były w użyciu, ale w końcu czas je dopadł. Jednak wciąż przez to, że pocisk 7,62x51 jest w masowej produkcji, a FNVL-e mają frezowaną konstrukcję, to jeszcze dużo wody upłynie w Nilu, zanim absolutnie wszystkie karabiny tego typu znikną z pola bitwy. Ostatni raz widziałem je w boju pod Bachmutem w 2023 roku w wersji para. Podobny los służby w kolejnej armii spotkał ten argentyński karabin z filmu. Najpierw wyprodukowano go, wydano żołnierzowi i biorąc pod uwagę rok produkcji jest szansa, że mógł wziąć udział w wojnie o Falklandy. Następnie trafił do magazynu, a w 1991 prezydent Carlos Menem podpisał tajne dekrety umożliwiając Argentyńczykom nielegalną sprzedaż tych karabinów Ekwadorowi, Wenezueli i Chorwacji. Chorwacja szczególnie desperacko potrzebowała broni, armat, amunicji i całej reszty sprzętu, więc 6500 ton przeszmuglowanej broni i amunicji najprawdopodobniej było krytyczne dla przetrwania tego państwa w wojnie z Serbami. Gdy w Argentynie sprawa się rypła, w 1995 roku, by ukryć pustkę w magazynach, czterech wojskowych działających zapewne na zlecenie osób z rządu wysadziło fabrykę, gdzie produkowano i składowano fale, by zniszczyć dowody nielegalnego handlu. Ten konkretny egzemplarz jest wyposażony w lunetę OIP o powiększeniu 3,6 produkcji belgijskiej. Tych lunet powstało najprawdopodobniej nie więcej jak kilka tysięcy sztuk, bo najwyższy znany numer seryjny to trochę powyżej 2,5 tysiąca. Co ciekawe, w handlu te celowniki wychodzą albo osobno, albo zamocowane na karabinach produkcji argentyńskiej, co sugeruje, że albo kupiła je Argentyna, albo połączono te fale z tymi celownikami już w Chorwacji. To tylko teorie i domysły. I prawda na razie pozostaje nam nieznana. Karabiny FNVL wszelkich wersji do dziś biorą udział w konfliktach zbrojnych na świecie, ale jak już wspomniałem w tym filmie, są jedno swego rodzaju ciekawostką, ale koncepcja, którą na wniosek Stanów Zjednoczonych opracowano na przełomie lat 40. i 50., wróciła w zupełnie nowej roli. Otóż okazało się, że na współczesnym polu bitwy żołnierze piechoty mają już na sobie tyle kewlaru i innych form opancerzenia, że amunicja 5,56 oraz inne naboje pośrednie są zdecydowanie zbyt słabe, by skutecznie razić i eliminować z walki wrogich żołnierzy. Więc Amerykanie teraz szukają większych naboi i między innymi rozważano powrót do kalibru 7,62. Co prawda też w skróconej łusce, ale w pewnym sensie siła ognia karabinów FNVL okazała się być znów potrzebna. Dziękuję chłopakom z Baltic Coast Armory za udostępnienie tych egzemplarzy, możliwość zapoznania się z tą techniką i świetnego, bardzo miło spędzonego czasu na strzelnicy Brygadier Kołostrykowa. Świetnie się bawiłem i jeśli, drodzy widzowie, posiadacie odpowiednie papiery i szukacie czegoś wyjątkowego, zostawiam Wam link do ich sklepu w opisie. Nie bójcie się pytać, mają naprawdę luksusowy towar. A na koniec, jako że sam sobie jestem sponsorem odcinka, nagroda dla wytrwałych. Z okazji wreszcie długo wyczekiwanej premiery filmu o karabinach FNVL w sklepie Refugir wprowadzam specjalny kod rabatowy. Łatwo go zapamiętać. FAL. Po jego wpisaniu dostajecie na wszystkie produkty 10% zniżki. Będzie on aktywny przez najbliższy tydzień i jeśli chcecie mieć coś z FNVL-em, to zachęcam do zerknięcia choćby w dział z koszulkami. Mam tam dwa projekty związane z historią Rodezji, na których jest właśnie ten karabin. Z kodem FAL 10% zniżki oraz też taka informacja oraz rada, jak kupujecie na przykład bluzę, spodnie combat shirta, etc. Ogółem rzeczy z działu spodnie, bluzy bądź combat shirty, to zerknijcie na inny kod promocyjny Intendentura. Po jego wklepaniu, jeśli wartość koszyka przekracza 798 zł i macie choć jedną rzecz z tych działów, dostajecie 100 zł rabatu od całości zakupów. Tyle ode mnie. Link do sklepu zostawiam w opisie. Link do Baltic Coast Armory też jest w opisie. I mam nadzieję, że w przyszłości znów spotkamy się, żeby pokazać kolejne konstrukcje, bo bardzo dobrze mi się z chłopakami pracowało. Także dziękuję, żegnam się i cześć!